chciałbym wrócić do naszych osobistych przeżyć, to, co przeżywamy osobiście. Nasze mieszkania, w których żyjemy, nasze apartamenty czy domy, czego potrzebują? Sprzątania. Musimy posprzątać. Czy nieprawda? Spróbujmy nie sprzątać naszego mieszkania. Jak będziemy się czuli po kilku dniach, po kilku tygodniach czy miesiącach? Na pewno sami źle będziemy się czuli i inni, którzy przyjdą, to będą mieli opinię o nas, a też niedobrze będą się czuli w takim mieszkaniu. I myślę, dlatego musimy uporządkować nasze wnętrze duchowe, bo Duch Święty jako gość nie będzie się czuł dobrze w naszym wnętrzu. Kiedy na nowo się naradzamy, otrzymujemy Ducha Świętego, tak mówi Słowo Boże. On zamieszkuje w sercach naszych. I tenże Duch Święty jako gość, on potrzebuje mieć swobodę, wolność. Jak my zapraszamy gości, staramy się być dla nich uprzejmi, lub gdy idziemy do kogoś w gościnę, wówczas chcielibyśmy się czuć tacy wolni, jak mówimy, na luzie, swobodnie, nie czuć się skrępowani, tacy sztywni, nie grać, tylko być tacy na luzie. I kiedy wychodzimy, jesteśmy zadowoleni z tej wizyty, bo było tak przyjemnie, była dobra atmosfera, czuliśmy się swobodni, nieskrępowani. Kiedy idziemy w gościnę i tam jesteśmy jakoś ograniczeni przez gospodarzy, wówczas jest nam trochę tak przykro. Może myślimy, już drugi raz nie przyjdziemy. Duch Święty jako osoba, Słowo Boże mówi, że to jest osoba, osoba Trójcy, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Osobę rozpoznajemy przez zmysły, które ma i Duch Święty ma takie zmysły. On mówi, Słowo Boże mówi, że Duch Święty mówi, słyszy i tak samo jest w sferze uczuć. Bo jest, Słowo Boże mówi, może być zasmucony. I wyraźnie Słowo wskazuje, że Duch Święty może być zasmucony przez nas grzech. Dlatego jesteśmy gospodarzami tego namiotu. Wczoraj mieliśmy taki werset na pogrzebie, że nasze to ciało jest takim namiotem. Tutaj, przejściowym namiotem. Namiot, wiecie, nie służy na stałe mieszkanie. Słowo Boże nazywa nasze ciało namiotem. W namiocie mieszka się na jakiś czas określony, tymczasowy. Dlatego też jesteśmy gospodarzami tego namiotu. I Duch Święty jest gościem. Myśmy Go zaprosili, kiedy przyjęliśmy Jezusa do swego serca i Duch Święty zamieszkał w nas. Jest napisane, że On mieszka w was. I wasze ciało jest co? Świątynią Ducha Świętego. To są takie proste słowa, ale my musimy być świadomi i zrozumieć. I dzisiaj Duch Święty mnie zainspirował do lekcji, żebyśmy się dzisiaj nauczyli. Nie będę dzisiaj ewangelizował, ale będę dzisiaj nauczał. Duch Święty chce mnie i Ciebie nauczyć, jak ważne jest, żebyśmy mieli świadomość, że właśnie On chce mieć swobodę w naszym wnętrzu, a będzie czynił wielkie rzeczy. I kiedy zapraszamy gościa, staramy się go jakoś uhonorować, dać mu dobre miejsce. Oczywiście nie sadzamy go gdzieś w naszym mieszkaniu, przykładowo gdzieś tam w storage room albo gdzieś tam jeszcze w przedpokoju, tylko sadzamy gdzie? W living roomie, żeby dobrze się czuł, dajemy jakiś fotel, żeby gość był zadowolony z tej wizyty. I to jest tylko wizyta, staramy się. Ale Duch Święty jest gościem, który zamieszkuje na długi okres czasu, na całe nasze życie. Dlatego On potrzebuje mieć tą swobodę, tą wygodę, aby czuł się tam swobodnie. Nie możemy ograniczać Ducha Świętego, bo On nie wykona w nas pracy. Kto wykonuje pracę w życiu człowieka wierzącego? Duch Święty. Słowo Boże mówi, że wydajemy owoce czego? Ducha Świętego. Bo nasza paskudna natura nie wyda. bo wciąż jesteś, nasza natura, ta cielesna, zmysłowa jest zbuntowana przeciwko Bogu. Diabeł ją zbuntował. I dziecko, które narodzi się, to ono już od dzieciństwa, chociaż może mieć bardzo dobry, spokojny charakter, ale jest zbuntowane. Wciąż pożąda tego, co nawet nie jest dobre dla niego. Dlatego musimy pozwolić Duchowi Świętemu, aby On w nas wydawał owoce. Otrzymujemy dary Ducha Świętego, żeby Duch Święty mógł w nas pracować, bo owoce wydajemy na potwierdzenie tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Natomiast dary Ducha Świętego otrzymujemy po to, nie żeby mieć na potwierdzenie, że jesteśmy dziećmi, chociaż to też potrzeba, ale dary Ducha Świętego służą dla nas, aby Kościół był budowany, aby ciało Chrystusowe było budowane, aby objawiały się znaki, które potwierdzają dla tego świata, że Bóg jest mocą, że Bóg jest żywy, że Jego Słowo jest aktualne. Dlatego też nie wydamy owoców Ducha Świętego, dlatego też nie będą funkcjonować nas dary Ducha Świętego, jeżeli nie będzie miał Duch Święty w nas swobody. I potrzebujemy uporządkowania. Tak jak uporządkowujemy nasze mieszkania, aby było czysto, przyjemnie, planujemy, chcemy, żeby było dla nas przyjemnie i często gospodynie starają się i kiedy wejdzie się, czuje się ten smak, że ktoś miał gust, udekorował ładnie ściany, pięknie przyozdobił. I można w jakiś sposób zrozumieć, że ktoś może przyozdobić i to może pięknie wyglądać, tak jak mówię, na ścianach, tu, tam, kolorowo, pięknie, a kiedy będzie brud, nie jest to przyjemnie. Musi być posprzątane, musi być wyczyszczone, muszą być użyte środki chemiczne, które czasami, wiecie, są takie żrące, czasami to dokuczliwe jest. Dlatego musimy uporządkować nasze wnętrzne. I to, co dzisiaj było mówione w świadectwach, to było uporządkowanie naszego wnętrza. To, że my musimy być w dobrych relacjach z bliźnimi, czyli musimy mieć wybaczenie, przebaczenie, jak siostra wydała świadectwo, że potrzebuje mieć w tym zwycięstwo. I to jest wspaniale, że publicznie wydajemy o tym świadectwo, dlatego że Bogu się to podoba. I przez to mamy zwycięstwo. Wiele ludzi nie ma zwycięstwa, kiedy nie otwierają swoich ust. Bo ustami się wyznaje i diabeł przegrywa. Dlatego potrzebujemy wydawać świadectwo, ażeby przeciwstawić się diabłu. Chrystus, kiedy przeciwstawiał się diabłu, on używa Słowo Boże. I w 3 razy, kiedy jest atakowany, kiedy szatan do niego przychodzi, on mówi, w Słowie jest napisane, wypowiada to Słowo. Dlatego to jest bardzo, bardzo ważne. Ale chcę jeszcze wrócić właśnie z taką refleksją, kiedy słuchałem tych świadectw. Może zauważyliście, że siostra mówiła, że w jakiś sposób zdopingowała swoją córkę, żeby przyszła. I myślę, że to jest owoc, który przynosimy. Że my, kiedy przyczyniamy się do kogoś, przyczyniamy się, ażeby ktoś został odnowiony. I Bóg tego chce, bo Słowo Boże mówi, abyśmy zachęcali jedni drugich, abyśmy w jakiś sposób jeden drugiemu pomagali, brzemiona nosili i tak dalej. Bo jesteśmy ciałem Chrystusowym, członkami jesteśmy z osobna i każdy jest potrzebny. Brat Darek mówił o swoim świadectwie, że uważał, że sobota jest, żeby odpocząć. I to jest prawda. Ale lepiej odpoczywamy, kiedy rano uporządkujemy swoje życie przez modlitwę i wtedy lepiej odpoczywać. Bo jeżeli nie uporządkujemy, to do naszego wnętrza diabeł nawrzuca wiele rzeczy. Będziemy przez sobotę nieraz kilka godzin oglądać telewizję i tam nam nawrzuca do naszego wnętrza różnych rzeczy, że dopiero będziemy zmęczeni. Sobota nic nam nie da. Wolna sobota. Bo myślimy, że odpoczniemy. Ciało odpocznie, ale duch będzie zmęczony. A jak wiecie, duch zmęczony, to i ciało też nie odpoczywa. Dlatego potrzebujemy odpoczynku dla ciała i dla ducha naszego, czyli tego uporządkowania. Ale Darek tu nie wspomniał, że właśnie brat Stasiu do niego mówił: ja po ciebie przyjadę. Widzicie, zobaczmy. Zachęta brata spowodowała. Chyba był bez wyjścia. I to jest wspaniale, że możemy służyć jedni drugim. Chrystus tego chce od nas. Uporządkowanie powinno być dokonywane zawsze. Kiedy coś się dzieje, jakiś chaos, przykładowo jedziemy samochodem, chcemy, żeby on był zawsze sprawny i dochodzi do kolizji, to wszystko zaraz już do mechanika naprawiamy i tak dalej. Chcemy uporządkować, żeby był samochód sprawny. I tak samo, kiedy przejdzie jakaś burza, jakaś wichura w naszym wnętrzu, diabeł zaatakuje i wówczas jest bałagan, chaos. Potrzebujemy właśnie tego zatrzymania się, posprzątania, uporządkowania, aby móc dalej płynąć. Płyniemy tym okrętem do celu. Pielgrzymujemy. I tak jak w pielgrzymce, czy też w jakiejś podróży potrzebny jest czas, ażeby zatrzymać się. Statki, które płyną, one na jakiś czas dopływają do portu, ażeby tam zatrzymać się, żeby mechanicy mogli sprawdzić, nabrać paliwa i tak dalej, odpocząć nawet i dalej płynie. I taką przystanią, takim portem, taką oazą na pustyni dla nas jest przyjść do społeczności z naszym Panem. On czeka na przystani naszego życia. On chce nam dać sił. Dlatego też powinniśmy szukać oblicza Bożego, jak Słowo Boże mówi. Szukajcie oblicza mego, a będę wam błogosławił. Jeżeli nie będziemy mieli bliskiego kontaktu z Bogiem, nasze pielgrzymowanie to będzie, wiecie, takie trudne, bym powiedział, trudne. Będzie nam ciężko. Będziemy mieli bez przerwy problemy, które jeszcze bardziej z czasem będą rosnąć jako te góry i stanie góra przed nami i koniec. Może to być najpierw mała jakaś przeszkoda, a po jakimś czasie będzie to duża. Czas robi swoje. Czas jest korzyścią dla przeciwnika naszego. Dlatego musimy od razu, kiedy jest niebezpieczeństwo, kiedy już widzimy przeszkodę, kiedy już jest chaos wewnątrz, kiedy mamy niepokój, powinniśmy już od razu zatrzymać się i uporządkować nasze wnętrze, aby Duch Święty mógł nas dalej prowadzić. Jest ważne, jest bardzo ważne. Ten świat wkoło nas otacza nas różnymi niebezpieczeństwami. Dlatego, kiedy my pozwolimy Duchowi Świętemu, on nas będzie ostrzegał. On jest ten, który sygnalizuje. To jest jak to światło, które świeci. Ostrzega najpierw żółte. Uważaj, zatrzymaj się, bo będzie następne czerwone i musi stanąć. I to jest ostrzeżenie. Duch Święty nas ostrzega. Czy nie byłeś ostrzegany wielokrotnie przez Ducha Świętego? Tak. Ale kiedy On nie miał możliwości, żeby Cię ostrzec, dlatego, że taki bałagan w wnętrzu Twoim jest i On nie ma swobody, żeby Cię ostrzec. Dlatego jest to ważne, aby ustawicznie uporządkowywać. Ja rozważałem to słowo wczoraj i Pan mi dał: uporządkowuj swoje życie cały czas, ustawicznie, a zobaczysz, co będę robił w Twoim życiu. I rzeczywiście widzę i doświadczam, że czym bardziej uporządkowuję, czym bardziej uwalniane są te związane sfery mego życia, tym bardziej mam swobodę, czy w głoszeniu Słowa Bożego, czy też w służbie, czy też w osobistym życiu które Pan chce, aby ono było zwycięskie. I teraz dalej, kiedy mamy uporządkowane nasze życie, w księdze Izajasza jest napisane, ja tego zacytuję, i dam Ci, mówi Pan, dam Ci, czyli dotyczy każdego z nas, każdego dziecka Bożego, dam Tobie skarby skryte i klejnoty. Nie widzisz. Nie widzisz dlatego, że przesłonięte masz oczy. Diabeł przesłania oczy. Kiedy byliśmy w starym naszym życiu, mieliśmy przesłonięte oczy do tej prawdy Ewangelii. I chociaż chodziliśmy do kościoła i chociaż było głoszone tam Słowo Boże, to było Słowo Boże, obojętnie w jakimkolwiek kościele, tam było czytane Słowo Boże. I to Słowo prawidłowo powinno zagłębić się do naszego serca. Powinniśmy je przyjąć. Ale zobaczcie, tego nie było. Było ono zasłonięte. Dopiero Duch Święty otworzył nam to Słowo, aby je poznać. I mogliśmy zrozumieć drogę zbawienia, że ona nie poprzez naszą religijność i uczynki, ale z łaski jest zbawienie. Dlatego też już kiedy na nowo narodziliśmy się i przejrzeliśmy, zobaczyliśmy to Słowo, tą prawdę, ale dalej możemy w naszym pielgrzymowaniu iść w braku poznania. I chociaż nie zatracimy życia wiecznego, może być tak, że wiele ludzi nie zatraci życia wiecznego, ale ich pielgrzymowanie będzie taką, jak to mówimy, tułaczką. Chociaż można określić, że to jest taka tułaczka tu na ziemi, że coś lepszego czeka. Ale ja nie chciałbym tego używać słowa, dlatego że Bóg chce, ażeby nasze życie było obfitym życiem. Dlatego ja nie mówię tutaj o jakimś prosperyty i nie obiecuję, że będzie wszystko okej. Ale że chociaż będą te przeszkody i chociaż będą trudności, ale będziesz miał siły, aby je przechodzić, te przeszkody. Będziesz miał siły i będziesz miał poznanie, jak pokonać te przeszkody. Dlatego potrzebujemy mieć poznanie, jak iść drogą naszego pielgrzymowania. I chociaż, tak jak powiedziałem, zachowamy zbawienie, ale nasze życie będzie takim życiem, który powiemy, no nieraz ludzie się zastanawiają. Kiedy byłem w świecie, tak mi się dobrze powodziło, a kiedy postanowiłem iść za Chrystusem, jest mi gorzej. Nie. Pan chce, żeby ci było lepiej. Pan chce, żebyś zobaczył, że właśnie ma coś dla ciebie lepiej. Bo to, co oferuje diabeł, to nie jest naprawdę dobre. Ja wczoraj mówiłem, że lepiej być dla człowieka, bo tak mówi Słowo Boże, w domu żałoby, aniżeli w domu wesela. Bo w domu wesela o wielu rzeczach człowiek zapomina. Wiele rzeczy nie docenia, ponieważ tam zaspokaja pożądliwości swego ciała i diabeł to wykorzystuje. A w domu żałoby człowiek zastanawia się nad swoim życiem, jakie ono naprawdę jest. I dlatego Pan chce, żebyśmy się zastanawiali nad naszym pielgrzymowaniem, jakie ono naprawdę jest. Jak wiele obietnic jest Słowa Bożego. I one będą zakryte dla nas. I nie będziemy mieli możliwości korzystania, chociaż mamy prawo. Dlaczego? Dlatego, że nie będziemy mieli poznania. Dlatego, że diabeł chce dzieciom Bożym, już nie może zabrać im zbawienia, ponieważ Chrystus wyrwał ich z tej ciemności, wyrwał ich z tego diabelskiego królestwa. Chrystus zabrał tych ludzi, zabrał nas z tego diabelskiego królestwa. Jesteśmy już własnością Chrystusa, więc diabeł już nie może dobrać się do nas. To chce chociaż, jak to się mówi, na koniec to, co może, to chociaż uprzykrzyć życie chrześcijanom. Dlatego on będzie uprzykrzał. Ale nie znaczy, że on będzie miał zwycięstwo. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że my mamy mu dać odpór. I Chrystus mówił o tym, aby przeciwstawiać. I on się przeciwstawił i miał zwycięstwo. Dam ci skarby skryte i klejnoty zachowane, abyś poznał, że ja Pan. Abyś poznał, że ja Pan. Dlaczego mówimy obcymi językami? Tak jak mówi Słowo Boże, jest to dar od Boga. Po to, bo to jest znak, że jestem z wami. Nieraz, kiedy jesteś zasmucony albo słaby duchowo, klękaj na kolana. Ja czasami miałem taki trudny okres. Mówię, Boże, możeś Ty mnie już opuścił. Coś, nie odczuwam Twojej obecności. I kiedy uklęknąłem i zacząłem modlić się w obcych językach i to było dla mnie znakiem. Panie, Ty jesteś. Ty mi nie zabrałeś tego ducha. Ty jesteś ze mną. O, ja Ci dziękuję. I to pozwoliło, że mogłem się otworzyć i być uwolniony. Może mogłem uporządkować swoje życie, bo to był znak. I dlatego jest to nazwane jako pieczęć Ducha Świętego. Jesteśmy zapieczętowani przez tegoż Ducha Świętego. Że jesteśmy własnością Pana. I dlatego, żeby mieć ten znak. Powinniśmy dążyć, Słowo Boże mówi, starajcie się, abyście mogli jak najwięcej mówić obcymi językami. Zachęcajmy jedni drugi. Oczywiście nie róbmy z tego jakiejś doktryny, że to jest najważniejsze. Bo i tak może być, wiele zborów idzie w jakąś skrajność i uważa, że to jest najważniejsze. Można spotykać ludzi, którzy uważają i są takie zbory, że jak nie zostaniesz ochrzczony w Duchu Świętym, to nie będziesz zbawiony. I tak nauczają. Ja nie mówię, że to ma być priorytet, najważniejsze, ale jest napisane, dążcie, starajcie się usilni. Jest pewien porządek. Apostoł Paweł daje porządek, kiedy zgromadzacie się i kiedy Duch Święty zaczyna mówić i kiedy jest tłumaczenie, to pozwólcie, pozwólcie. Niech mówi Duch Święty do was. Ale kiedy nie ma tłumaczenia, to niechaj w językach módlcie się dla siebie, aby budować, bo językami, kiedy zaczniemy się wszyscy modlić, czy będziemy tym zbudowani? Nie. Sami się zbudujemy, a drugich zbudujemy? Nie. Dlatego dary Ducha Świętego są, aby ciało było budowane. A dar obcych języków po to, apostoł Paweł wyjaśnia, aby nasze wnętrze było budowane. Kiedy jesteś na osobności, masz problemy, tak jak podałem przykład, i zaczynasz się modlić i wtedy budujesz. Budujesz swoje wnętrze. Ono jest uporządkowywane. Ale w zgromadzeniu, kiedy zaczynasz się głośno modlić na obce języki, co to daje? Nic. Apostoł mówi, przyjdą i powiedzą, że bełkoczecie. Dlatego miejmy poznanie w tym. Ja nie zabraniam, niech nikt nie odbiera, że chce gasić Ducha Świętego. Jestem za tym, żeby Duch Święty działał wśród nas. Ale według porządku. Dlatego też to, co Bóg mi dał poznanie, wielu z nas otrzymało obietnicę, proroctwo, że będę Cię błogosławił, będę Cię używał. Wtedy będziesz używany, jeżeli uporządkujesz swoje wnętrze, jeżeli będziesz przychodził w pokucie. Ktoś kiedyś powiedział, jeżeli chcesz mieć duży kościół, to nie mów o pokucie, o grzechu, o piekle. Mów tylko o błogosławieństwie, o miłości Bożej. Będziesz miał duży kościół. To jest mowa do przywódców. Ale też cała kongregacja może tak myśleć. I chcemy duży kościół, więc mówimy o wielkiej miłości, że Bóg kogo wszystkich kocha, nawet tych, co żyją w grzechu. Nie. Mamy mówić, bo Słowo Boże mówi, że mamy napominać jeden drugiego. Tylko znowuż to jest temat osobny, żebyśmy zrozumieli, że kiedy mamy napominać i kto ma napominać i dlaczego mamy napominać. Myślę, że też będziemy na ten temat jako starsi nauczać. Teraz chciałbym jeszcze z Ewangelii, przepraszam, z listu apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 4, wiersz 25. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Dziwne to jest apostolskie stwierdzenie. Do wierzących mówi, odrzućcie kłamstwo. To znaczy, że wierzący kłamią. Tak jest, to jest prawda. Ja już tak doświadczyłem, że dwóch wierzących i ten mówi, że mówi prawdę i ten. Jeden kłamał i drugi kłamał. To jest Słowo Boże skierowane do wierzących, żebyśmy w naszym życiu odrzucili kłamstwo, bo na kłamstwie nikt daleko nie zajdzie. Mówcie prawdę. W innym miejscu Jezus powiedział, mówcie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Bo ja jestem prawdą i ja was wyswobodzę, kiedy będę widział prawdę. Bo królestwo opiera się też na sprawiedliwości, czyli na prawdzie. Mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Jak ciało Chrystusowe będzie budowane, jeżeli będzie kłamstwo? Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Ciekawy temat. Gniewajcie się. Tutaj jest napisane, nie kłamcie, a tutaj gniewajcie się. A wiemy, że i kłamstwo, i gniew jest grzechem. Dalej apostoł Paweł pisze, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Czyli jest pewna granica gniewu. My poprzez gniew do drugiej osoby, do bliźniego, wyrażamy to, że my nie zgadzamy się z postępowaniem bliźniego, z postępowaniem brata. Gniewam się na ciebie w tym momencie, bracie i siostro, bo się nie zgadzam z tobą. I to jest ten sens tego słowa. Ale jeżeli ty tak powiesz zdecydowanie, to może zadziałać, bo on pomyśli, on się na mnie gniewa i może pokutować. Ale czasami, kiedy tą granicę przesuniemy nie w odpowiednie miejsce i zaczniemy się gniewać, i zostaniemy w tym gniewie. I wtedy przyniesie to odwrotny skutek. Dlatego jest granica gniewu. Niech słońce nie zachodzi, aby nie trwać w tym gniewie. Szczególnie małżeństwa. Mówimy ciche dni. Już mam z nią trzeci cichy dzień. I co zrobić? Taka natura, paskudna. My z żoną gniewamy się najwięcej, ja wiem, no teraz już tak, nie mówię, że tacy doskonali jesteśmy, ale tak nieraz przez parę chwil tak się nie odzywamy i wewnętrznie walczymy, ale później już nie możemy i musimy rozmawiać. I to jest to. Ale gniew jest. Nie słyszałem, co powiedzieć. Ale trudno nam było się położyć spać, naprawdę, kiedy pobraliśmy się i nieraz były różnice zdań. Nie mogliśmy spać. Nieraz próbowałem, no to teraz idę spać i śpimy, odwróceni plecami. I w końcu, no trzeba oddychać, nie? Ale już w tym oddychu czuć, że to nie śpi, nie? Tylko męczy się i czuję, że nasłuchuje i ona się męczy. No to żeby się nie męczyć, no to trzeba się odwrócić. Bracia i siostry w waszych małżeństwach, niechaj, co? Słońce nie zachodzi. Nie czekajcie, a kiedy księżyc wejdzie, albo kiedy już zniknie. Jest gdzieś granica. I te ciche dni nie prowadzą do dobrego. Niech to będą ciche minuty. Ciche minuty, kilka minut. Wyraź to niezadowolenie, ten gniew. Daj mu do znać, że ty się nie zgadzasz. Niech to będzie parę minut. Niech to będzie chwila. Niech to będzie nawet i godzina. Ale nie na dni. Żadne ciche dni. Co to za termin? Niebiblijny. Ciche dni. Ciche minuty ja uznaję. Bo Słowo Boże mówi, gniewajcie się. I trzeba. Nie dawajcie diabłu przystęp, ponieważ dajemy wówczas diabłu przystęp. Jeżeli słońce zachodzi na nasz gniew jeżeli trwamy w tym gniewie, dajemy diabłu przystęp. Dajemy możliwość, ażeby on się do nas dobrał. I on wtedy wie, do kogo pierwszego dojść. Czy do niej, czy do niego. On ma taktykę. Tak mówi Słowo Boże. I to jest lekcja dla nas. Dalej, kto kradnie, niech kraść przestanie. Czy można kraść? Ja myślę, że mamy takie pojęcie, że w systemie, w którym żyliśmy, komunistycznym, to było takie normalne. Bo to było państwowe, niczyje, nikomu się krzywdy nie zrobiło i w większości ludzie kradli. Ja wam podam przykład. Nie tu, żeby powiedzieć, jaki ja jestem święty, ale w mojej pracy mieliśmy raz czyn społeczny i tak powiedzieli, że to trzeba w niedzielę zrobić czyn społeczny. Ja więc jako budowlaniec, więc tam zorganizowałem materiały, mieliśmy tam malować, pędzle nowe kupiłem, wszystko, no i wyszliśmy jako pracownicy tej instytucji do malowania. Przede wszystkim zaczęło mnie to osądzać. Teraz jak widzę, mogłem nie pójść w niedzielę, bo niedziela jest dniem świętym i trzeba było pójść do kościoła. Ale trudno. Takie było poznanie i myślę, że Pan mi wybaczył. Bo jeżeli by nie wybaczył, to bym tu nie stał. Robiliśmy wiele błędów. Wiecie, jak powiedzmy tak szczerze, jako wierzący, bo może nie wszyscy jesteście z Polski wierzący. Te wszystkie pochody pierwszomajowe, tak się szło. To było bałwochwalstwo, ale ja uważam, był to brak poznania i teraz wiem, że nigdy bym nie poszedł taką drogą. Natomiast nie robiło się często to dla kariery, nieraz dla spokoju, nieraz, no bo tak wszyscy robią i to było brak poznania. Ale teraz widzę, gdy analizuję niektóre rzeczy, że Bóg też i przez tą lekcję czegoś nauczył, żeby czasami nie wpaść w inne, takie brak, w inne sytuacje braku poznania. Więc tak jak mówię, a jeszcze wrócę do tego przykładu. I później skończył się czyn społeczny i mój szef mówi do mnie, mówi, no to zbierz te wszystkie materiały. Miał już jakiś zamysł, był bardzo gospodarny dla swoich celów. I kiedy on zebraliśmy te pędzle, no po takim malowaniu jeszcze były dobre, drogie. I on mówi, zebraliśmy, zostaliśmy w dwójkę. On mówi, no to tak, te połowę pędzli ty bierz, a te połowę ja biorę i ty. I ja tak, no szef. Głupio mi było, nie? I tak biorę te pędzle. No bo szef każe, ale później coś mi później taka myśl. Wiem, że Duch Święty zaczął mówić. W niedzielę przyszedłeś na czyn społeczny zamiast do kościoła. I jeszcze kradniesz. Oddałem mu. I on to wziął. Ale to była dla mnie lekcja, którą pamiętam do dzisiaj. Ja mówię o tym, co było i minęło. Taki był system i często sobie usprawiedliwialiśmy, że to wszystko jest państwowe, społeczne. Ale kiedy żyjemy tutaj, w tym systemie i może tutaj nie ma nic takiego, żeby kraść, nie? Ale są pewne rzeczy, są pewne sytuacje, gdzie naprawdę Bogu się nie podobają. W pracach sami wiecie, że są nieraz takie pokusy do dopisywania godzin, nie? Jeden brat mi opowiadał świadectwo, że dopisywali sobie godziny, kiedy był w starym życiu, ale kiedy się na nowo narodził i miał partnera do pracy i tamten mówi, no to no tego, nie? No piszemy, nie wiadomo. Trzeba se dopisać, chociaż nie robiliśmy. A mówi, ja nie będę. I widzicie, i to jest ta walka. To jest to doświadczenie, które Bóg wypróbowuje naszą wiarę. I ja wiem, że kiedy staniemy, i wiele świadectw stanie, kiedy staniemy na wysokości zadania, bym tak powiedział, tak jak mówi Słowo Boże, nie będę, bo to jest kradzież. To jest okradanie pracodawcy. Ja już nie mówię o rozliczeniach i do income taxu. Ale to już naprawdę, ktoś mówi, no dobrze, mówi, ale to mi naliczał ten człowiek i on mnie tylko pytał i on naliczał, on się na tym zna, no ale ja mu powiedziałem. No ale dobrze, no przysługuje przykładowo opieka nad dzieckiem. No ale była opieka, no nie była. No ale tam trzeba było wpisać. I wiecie, i później jest. To są grosze, ja wam powiem, w stosunku do tego, gdybyśmy przeanalizowali, co Bóg może dać ci więcej niż to, co zyskasz. Bóg może ci dać dużo więcej. Na tym się nie zbogacisz. Sumienie cię będzie obciążać. Ale to jest zarejestrowane. Zarejestrowane na filmie mojego i twojego życia. To jest zarejestrowane. Dlatego też musimy patrzeć, kochani. Może tak przemijamy, kto kradnie. No co my kradniemy? Co my kradniemy? Ale naprawdę, kochani, analizujcie swoje postępowanie, swoje decyzje. Analizujcie. To jest bardzo ważne. A zobaczycie, że opłaca się stać na fundamencie Słowa Bożego. I Duch Święty da nam poznanie. Prośmy Go. Jeżeli nie wiemy, prośmy Go. A Duch Święty da nam poznanie. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej z módną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebujących. To mówi Słowo Boże. Kiedy będziesz pracował uczciwie, to będziesz miał nawet, żeby udzielać potrzebującym. Ale kiedy będziesz kradł, to nie będziesz miał. Bo to ma krótki koniec. To je na jakiś czas zaspokoi ciebie. Ale tak naprawdę to Bóg jest tym, który widzi. I tak mówi Słowo Boże. To co, mamy tylko wierzyć w inne rzeczy Słowa Bożego? Mamy wierzyć tylko w uzdrowienie, bo nam potrzeba? Mamy wierzyć tylko w inne błogosławieństwa, a to zostawić? Nie. Słowo Boże jest całe prawdą. I to są warunki, które Bóg stawia. Jest napisane w natchnieniu Ducha Świętego, jest napisane do wierzących, do ludzi, którzy już poznali Pana. Dalej, inny temat. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre. Kiedy nieprzyzwoite słowa, kiedy złe słowa wychodzą z ust człowieka? Kiedy bluźnierstwo wychodzi? To, co w wnętrzu, to na zewnątrz. Czyli w wnętrzu mamy nieuporządkowane. W wnętrzu Duch Święty nie ma swobody. Bo Duch Święty nie mówi nieprzyzwoitych słów. Duch Święty nie ubliża i nie bluźni. Duch Święty wydaje owoce. Słowo ma moc zabijać. Słowo rani. Ja pamiętam, jak wiele ludzi, którzy wyznaje swoją przeszłość i mówi, byłem zraniony. Jak wiele dzieci jest zranionych przez rodziców. Jak wiele jeden drugiego rani. Słowo rani. W sferze duchowej ludzie są ranieni. I to jest prawda. Zranienia powodują, że człowiek staje do buntu. Człowiek chce w jakiś sposób zrewanżować się. Taka jest natura człowieka, aby rewanżować się, a żeby w jakiś sposób mieć tą satysfakcję. Może nieraz oglądaliście filmy, jak reżyserzy przedstawiają, ktoś kogoś skrzywdził, zranił, a ten będzie przez wiele lat szukał okazji, ażeby odwdzięczyć się, jak to się mówi, ażeby mieć tą satysfakcję. To może wygląda tak bardzo źle. Ja tego nie robię. Ja nie szukam drugiej osoby, aby jej się odwdzięczyć. Ale noszenie w sercu. Noszenie w sercu powoduje to, że Duch Święty jest zasmucony. Bo Duch Święty chce, abyśmy mieli wybaczenie. Bo to jest owoc. I Duch Święty nas do tego bez przerwy chce przysposobić, aby mieliśmy pokój. Ale tylko dobre, które może budować. Dobre słowo buduje. Kiedy komuś mówimy dobre słowo, on jest zbudowany. Ale to nie wszystko. Ale do drugiej osoby, o tej osobie, kiedy mówimy złe słowo o niej, to nic nie dało. To jest fałsz, to jest grzech. Dlatego musimy Musimy w naszej relacji z bliźnimi mówić dobre słowa, aby byli budowani. Nie, żeby chwalić ich. Wiecie, bo chwalenie doprowadza do wielu rzeczy. Wielu, którzy wychowali dzieci, czy te z obserwacji, to doświadczają, że kiedy mieli dwójkę lub trójkę dzieci i jedno dziecko faworyzowali bardzo, te pozostałe dzieci czuły się takie zranione, że rodzice ich skrzywdzili. To jest błąd rodziców. Nigdy tego nie róbmy w wychowaniu dzieci. Druga rzecz, ten faworyzowany czuł się już tak doskonały, że później ma problemy. Bo kiedy dorasta i żeni się, czy za mąż wychodzi, już go żona i mąż nie faworyzuje i zaczyna mieć problemy. I robimy krzywdę naszym dzieciom. Czyli my mamy mówić słowa, które budują, a nie które faworyzują. Nie możemy powiedzieć do kaznodziei, który tu głosi, kiedy zejdzie z kazalnicy, wygłosiłeś najlepsze kazanie, jakiekolwiek w życiu słyszałem. Wygłosiłeś najlepsze kazanie w tym kościele. Robisz wielki błąd, bo ty faworyzujesz. A Słowo Boże mówi, nie róbcie różnicy między nauczycielami. Tak mówi Słowo Boże, żeby nie robić różnicy. A my przeciwnie. Chcemy zdobyć tego człowieka? Mówimy piękne, dobre to jest słowo komuś powiedzieć. Ja też się dobrze czuję, jak mówią, jak wczoraj brat Marek Siekanowicz mi powiedział, no ja myślałem, że pastor tylko dobrze w kościele ewangelizuje, ale na pokrzebie to nie spodziewałem się, że tak ładnie, nie? I ja tak się dobrze poczułem. Ale myślę, że on nie powiedział po to, żeby mnie pochwalić i zdobyć, ale tak odczuł, nie? Tak było. Kochani, musimy myśleć. I w tym przypadku Słowo Boże nas uczy, ażeby nasze słowa budowały drugiego. Właśnie, żeby budowały. Nieraz przekazujemy dla ludzi poranionych i Duch Święty mówi, przekaż takie słowo i mówimy. Słowo miłości, bo ludzie potrzebują słowo miłości od Pana. Mówimy, Pan mówi i mówimy do tej osoby i ta osoba jest zbudowana, jeśli to jest od Ducha Świętego. A jeżeli to jest od nas, my możemy pocieszać piękne słowa, ale jeżeli to jest tylko, żeby zdobyć tą osobę, to pamiętajcie, że to jest źle dla nas i dla tej osoby. Miałem wiadomość ostatnio, to się teraz rozgrywa, tragedia jednego zboru, gdzie było dużo proroctw. Bardzo dużo proroctw. I okazuje się, że z tą osobą, którą rozmawiałem i mówi do mnie, żona pastora, i mówi, bracie, ja od razu poznałam, że coś w tym jest nie tak. Ponieważ wszystkie proroctwa to były błogosławieństwa, złote góry dla ludzi, ty będziesz tym, ty będziesz tamtym, Bóg ci będzie błogosławił. I ciągle było same super, 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 super. I zbór będzie duży, i tu przyjdą tysiące, i wiele, i wiele, i wiele. I doszło do tego, że nawet do tego lidera takie proroctwa były, że doszło do tego, że było nawet proroctwo, że on zmartwychwstanie. I jutro się rozstrzygnie, bo trzy dni temu umarł, znaczy dwa dni temu, że jutro będą wiedzieć, czy on naprawdę i czekają. Ale jednym ze znaków było to, że wszystkie proroctwa, to jest autentyczny, ja znam ten zbór, ja miałem możliwość oglądać kasetę z tego zboru, i tam nawet niektórzy Polacy przychodzili i mi pokazywali, oto w innym mieście jest, i pokazywali mi, bo oni po każdym, jak proroctwa były wypowiadane, były nagrywane i później to na komputerze pisali, każdemu kartkę dawali. I ci ludzie przychodzili z różnych zborów i wychodzili z kartkami, później wracali i tak dalej. W czym rzecz? I nawet jeden z takich Polaków, co ciągle tylko oczekuje do dzisiaj już przez wiele lat na wielkie rzeczy w swoim życiu i wciąż mu się nie spełniają, bo on tylko czeka, że i ciągle ma bardzo dobre proroctwa. Ale życia swego nie chce uporządkować. Lata od kościoła do kościoła, nie chce się ustabilizować. Kiedy byliśmy tam zakładaliśmy zbór, ja mówię, bracie, tu jest twoje miejsce. Ty możesz tutaj być używany przez Boga. I pastor się zgodził, żeby on był pomocnikiem, był jego starszym zboru, ale on dalej szuka, zostawił zbór i dalej szuka. I pokazywał mi te karty, jakie cudowne proroctwa. I teraz będzie widział. To jest to nauka dla nas. Nie oczekujmy tylko dobrych rzeczy. Bądźmy gotowi nawet na pomnienie. I teraz i oni w końcu w tym całym chaosie do tego lidera, że on trzeciego dnia zmartwychwstanie. Całe szczęście, że ma lat ponad 60, bo jakby miał 40, to też byłoby tu wszystko tak inaczej. Niektórzy się pogodzą. No, to już starszy, to już odszedł, Pan go zabrał. Ale patrzmy. I oni jutro czekają. Ta grupa została. Był dość duży zbór, zostało ich 40. I oni wierzyli. I ta siostra do mnie mówi, o czym chcę tu mówić? Do mnie mówi, ale dla mnie było podejrzane, że wszystkie były o samych błogosławieństwach. Kiedy patrzymy na Słowo Boże, proroctwo to nie tylko błogosławieństwo. To jest tylko błogosławieństwo. Ale w proroctwie jest również napomnienie, aby uporządkować nasze wnętrze. Bo przed Bogiem nic się nie ukryje. Nie możemy być powierzchownie religijni. Bóg chce właśnie, żeby ta duchowa religijność była w naszym wnętrzu, a nie na zewnątrz. A jeżeli ona będzie wewnątrz, to ona będzie widoczna z zewnątrz. Dlatego słowo ma budować. Czy napomnienie buduje? Tak, napomnienie buduje. Bo jeżeli przychodzi napomnienie, to człowiek zaczyna upamiętać, chce być, po prostu przychodzi do upamiętania, jeżeli przyjmuje. Dlatego bądźmy otwarci na napomnienie. Ja nieraz analizowałem niektórych, nawet i naszych gości, i analizowałem ich proroctwa. I też zauważałem pewne elementy cielesności, że brak było tego napomnienia. To jest dla nas lekcja. Ja uczę was, bo Bóg mi dał to poznanie, żebyście byli ostrożni. Żebyśmy się nie pasjonowali. Bóg dał nam proroctwo, że wiele naszych rodaków się nawróci. Ja w to wierzę. Ale Bóg wyraźnie do mnie mówi, musisz uporządkować swoje życie. Musimy uporządkować swoje życie. Bo nawet namaszczenie, które jest, ono może być zabrane. Może być zabrane. Dlatego umiłowani, uporządkowujmy nasze wnętrze. I to jest właśnie to. Kiedy mówimy do drugich, kiedy mamy relacje z drugich, aby oni byli zbudowani. Nie, żeby ich pozyskać. Nie, że, bo ja wiem, jak to funkcjonuje. Ja pamiętam, też byłem w takim zborze, gdzie wybierano pastora co ileś tam lat. Najpierw co 3 lata, później co 5. No i wybrali, wszyscy się cieszyli, miał zwolenników, miał poparcie, ale później przybliża się ostatni rok, i już zabiegają, jedni są uprzejmi, starsi, to do tego, to do tego, to go podwożą, to mu jakiś prezent, to jeszcze załatwiają pracę. I jako młody tak patrzyłem, czego oni zabiegają? A zabiegają, że kiedy będą wybory, żeby wybrać go, rozumiecie? Żeby go wybrać, żeby jego wybrali, bo jak on będzie zabiegał o ludzi. I widzicie, to jest to, co diabeł daje nam cielesność. Dlatego ja Bogu dziękuję, że nasz zbór ma zrozumienie powołania, a nie wyboru, bo Bóg wybiera. I my jako starsi widzimy ludzi, którzy są obdarzeni darami i na nich patrzymy, patrzymy na ich owoce i kiedy widzimy, że oni wzrastają i przynoszą owoce i mówimy tak, ty możesz być liderem, ty możesz tą służbę pełnić i wtedy jesteśmy bezpieczni. Dlatego też słowami takimi chwalenia, słowami możemy, tak jak powiedziałem jeszcze raz, zrobić krzywdę komuś i sobie. Gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Gdy zajdzie potrzeba. Czyli jest słowo, które jest taka potrzeba, żeby pocieszyć brata. Jest zasmucony brat lub siostra, żeby pocieszyć. Żeby nie być takim, aby porównywać się. Bo i takie nieraz myśli mamy, porównania się. Ja pamiętam, kiedy myśmy tu do Grecji przyjeżdżali i wielu, którzy wyjeżdżało tam z Grecji do Kanady, Niektórzy się chlubili, że oni wyjeżdżają, bo mieli wielkie błogosławieństwo. Bo wyjeżdżali, to już mieli w portfelu dużo dolarów i to amerykańskich. Lepiej było kupować amerykańskich, bo lepszy przelicznik GK już mówi, ja już mam 20 tysięcy. Ja myślę, Boże kochany, ja tu od pierwszego do pierwszego żyję, ciężko pracuję, fizycznie zasuwam, ja jeszcze nie mam na bilet, a on już wyjeżdża, ja już jestem prawie piąty rok, a on wyjeżdża i on już ma 20 tysięcy po 2 latach. Panie, on ma błogosławieństwa, ja nie. Ale widziałem takich, którzy mówili do innych. Mówi, mam tyle i tyle, a ty co masz? Mnie się bali zapytać, bo wiedzieli, co im powie. Ale mówił do innych, a ty co masz? No ja wiem, że niektórzy przyjechali tu do Kanady, mieli tylko 100 dolarów. Bilet sobie kupili, 100 dolarów. I dzisiaj mają błogosławieństwo. I są w naszym zborze. Bracia, którzy przyjechali z Grecji ze 100 dolarami i mają błogosławieństwo. A ci, co przywieźli 20 tysięcy amerykańskich dolarów, nie chcę ich krytykować, bo nie mówię imiennie. Nie chcę ich poniżać, ale to jest świadectwo dla mnie. Nie mają błogosławieństwa. Dlatego, że ich ufność była w czym? I ich słowa raniły, bo taki brat się czuł bardzo źle. Ja pamiętam tego brata, on mówi do mnie, pastorze, ja w soboty nie będę pracował, bo ja chcę w soboty tu w kościele pracować. Tak mówił w Grecji do mnie. I on rezygnował z sobót, żeby w kościele pracować. I przyjechał i ma błogosławieństwo. A drugi, tak jak mówiłem, pracował i pracował. I dzisiaj nie ma błogosławieństwa. I to autentycznie, bracia i siostry. Dlatego, że on swoim słowem ranił. On ranił. I my możemy tutaj ranić. My możemy do drugiego powiedzieć, zobacz, jaki mam samochód. A nie jak twój tam jakiś tam. A tam twój. I tak nieraz jest i tak bracia nieraz mówią. Ja słyszałem. Nie dotykaj mego, a mój nie jest taki jak twój. To nie jest dobrze, bracia i siostry. To nie jest dobrze. Brat Murawski podał przykład, kiedy on przyjechał z południowej Ameryki, przyjechał tam do Oszawy prowadzić zbór i skupił sobie starego grata. Miał kilkoro dzieci i przywoził na nabożeństwo, jeszcze jechał, innych przywoził. I był taki brat z Boże, który już był wcześniej tutaj, chyba z 20 lat w Kanadzie, dorobił się i miał jeszcze na tamte czasy, miał piękny samochód, nowy mikrobus. I mówi, ciekawym, jak długo on tym gratem powozi tych ludzi. I tak do zboru rowników mówił, ciekawym. Widzicie, co to jest? Słowa. Wypowiadał do braci, ciekawym, jak długo on tym gratem powozi. I on mówi, jeszcze wiele lat woziłem, a on za 3 miesiące go rozbił i miał problemy. To jest prawda życiowa. Takie rzeczy się zdarzają. To jest lekcja dla nas. Co mówimy, co siejemy, to będziemy zbierać. Podałbym wiele przykładów złego siania, niewłaściwego siania. My mamy siać dobre ziarnko, mówi Słowo Boże. Mamy siać to, co przynosi owoc. Bo takie słowa, takiego wyznania, takiego porównywania, takiego stawania się w lepszej sytuacji, takie słowa, takie ziarnko, ono nie przyniesie dobrego owocu. I tak mówi dzisiaj Słowo Boże. Niechaj żadne nieprzyzwoite słowo, bo to jest nieprzyzwoite. My mówimy nieprzyzwoite, to przykładowo bluźnierstwo, ale w ogóle już nie mówię o bluźnierstwach. A słyszałem nieraz w kościele, że komuś się wyrwało. O, przepraszam, mi się wyrwało. Wyrwało się. No tak, wyrwało się, bo tam się działo w tym bałaganie i się wyrwało. Bo jak tam będziesz miał uporządkowane, to się nic nie wyrwie. Dobre się wyrwie. Wyrwie się chwała Bogu. Halleluja. Ale jak tam siedzi ono i taki bałagan, to wyjdzie. Dlatego Słowo Boże mówi, Niechaj żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi. To mówi Słowo Boże. Ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Apostoł Paweł na koniec robi takie podsumowanie. Wydaje tak jakby wynik tutaj, jeżeli będziesz tak robił, jeżeli tak będziesz robił, tak będziesz postępował, jeżeli będziesz mówił złe słowa, nie będą słowa budować, jeżeli będziesz gniewał się, jeżeli będziesz kradł, jeżeli będziesz to i to, będziesz dawał przystęp diabłu, to wówczas zasmucisz Ducha Świętego. Co bez Ducha Świętego zrobimy? Nic. Dlatego potrzebujemy. On jest tym, który nas dowartościowuje. On jest tym, który przyszedł od Ojca. On jest tym, który był obiecany i tak się stało. I to jest wielka łaska. I szanujmy. To jest gość. Szanujmy gościa. Dajmy mu możliwość i on będzie miał swobodę, kiedy wszystko będzie na swoim miejscu w naszym wnętrzu. Dlatego potrzebujemy uporządkować. Ci, którzy przyszli w sobotę i uporządkowali, mówili, inny dzień był. Dlatego zachęcam w sobotę. Mnie nie będzie w sobotę, ale przyjdźcie. Przyjdźcie, aby uporządkować. Mało będzie w sobotę. To jest za mało. Uporządkować trzeba. Apostoł Paweł pisze, odnawiajcie i używa słowa ustawicznie każdego dnia. Każdego dnia. Jeżeli taka sobota będzie codziennie, może, bo tutaj prawie 2 godziny jesteśmy, ale może codziennie nie mamy możliwości 2 godziny uwielbiać Pana. Ale przykładowo zawsze mamy tą możliwość, ażeby rano nastawić się na to, ażeby pozwolić Duchowi, ażeby On nas prowadził. Moja żona tu nie, że ją chwalę, ale naprawdę codziennie Biblia jest czytana. I przez to ja mam błogosławieństwo. Bo jak widzę ją z Biblią, to pokutuję. Mówię, ale ja taki nie jestem. To jest dla mnie błogosławieństwo. Żony, bądźcie dla swoich mężów. Ja kiedy ona tak siedzi rano i czyta, ja wstaję po niej i patrzę i myślę, Boże kochany. I siebie osądzam. Jest dla mnie błogosławieństwo. Także, kochani, to jest dobre, abyśmy od rana kierowali nas wzrok na naszego Pana, na Jego Słowo. Pozwolili Duchowi Świętemu, żeby On pracował w nas, a żeby to wnętrze nasze było uporządkowane, żeby On miał swobodę. Dlatego teraz jest czas, aby przyjść do Pana. Ja wierzę, że to Słowo w jakiś sposób uporządkowało. Ale potrzebujemy też mocy Ducha Świętego. Z tym, co sobie nie poradziliśmy, ażeby ona nas dotykała, abyśmy się stawali wolni. Tak? Amen? Powstańmy, bracia i siostry, oddać chwałę Bogu. Chciałbym, żebyśmy zaśpiewali z grupą uwielbiającą pieśń dziękczynną. Żeby to była pieśń dziękczynna. Amen. Żeby oddać chwałę przez tą pieśń Panu naszemu. Halleluja. Poproście Martę. Uwielbimy w tej pieśni naszego Pana. Halleluja. Halleluja. Pan jest obecny wszędzie. Może nieraz oglądaliście w telewizji ewangelizację, gdzie duże sale były, tłumy ludzi. I nieraz nie było mało miejsca, żeby ludzie wyszli do przodu. I wtedy było nawołanie, tam gdzie jesteś, tam cię Duch Święty. I ludzie nieraz na balkonie, gdzieś tam daleko, gdzieś przy wyjściu, przeżywali obecność Bożą. Duch Święty nie jest ograniczony. Ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy się uczyli, żebyśmy się nie ograniczali tylko do tego miejsca. W tamtych czasach Chrystusa było takie miejsce, sadzawka Bethesda. Kto pierwszy wstępował, tam otrzymywał uzdrowienie. Ja słyszałem właśnie w tym zborze, o którym opowiadałem, to chyba, nie wiem, czy to na kasecie widziałem, ale oni mi opowiadali, Polacy, że był taki moment, że oni uwielbiali Pana i powiedzieli, tutaj ten, przy tym filarze jest moc Ducha Świętego. I kto pierwszy? I tam ludzie lecieli, dotykali się. Ja w takie rzeczy nie, że nie wierzę, ale nie chciałbym praktykować. Nie chciałbym praktykować, nie chciałbym ich krytykować, ale chciałbym, żeby mieli taką swobodę, świadomość, że Pan jest wszędzie. Że jest w domach naszych. Żebyśmy się nie ograniczali tylko do kościoła. W samochodzie Pan jest z tobą. Kiedy jedziesz z swoją żoną, swoim mężem, kiedy swoimi dziećmi, tam możesz Pana doświadczać. Możesz Go wielbić, możesz śpiewać, możesz dziękować. To jest właśnie ta Boża obecność, Jego namaszczenie. I chciałbym, żeby dzisiaj również Pan dotykał ciebie, tam gdziekolwiek jesteś. A żeby tam obecność Jego dotykała. Żeby ciebie dotykała. Kiedy masz potrzebę uzdrowienia swojego ciała, połóż rękę na swoje chore ciało. Połóż rękę. Jest to tylko posłuszeństwo. Kiedy kładziemy ręce, ja zawsze mówię, że nie mam mocy do ludzi, ale jest to moje posłuszeństwo, bo Jezus powiedział, na chorych będziecie kłaść ręce, na chore ciało będziesz kładł ręce. To jest twoje posłuszeństwo. A kiedy jesteś posłuszny, wtedy Pan zaczyna działać, Duch Święty zaczyna działać. Ale nic się nie stanie, jeżeli nie uporządkujesz swojego życia. Jeżeli tam jest bałagan, Duch Święty nie zacznie działać, nie będzie cię prowadził, nie wstąpi moc. Potrzebujesz uporządkować. Dlatego czyńmy teraz tą pokutę przed Panem. Przyjdźmy do Pana, uklęknijmy wszyscy przed Panem. Powiedzmy, Panie, oto jesteśmy przed Tobą. Klękając, dajemy znak oddania Mu czci, hołdu, Jemu, Bogu, naszemu Stwórcy. Panie, oto klęczymy przed Tobą na znak naszej pokuty. Ale chcemy, żeby pokuta była całego naszego życia. Chcemy wyznać nasze grzechy, Boże, przed Tobą, uczynić tą spowiedź. Ty znasz wszystko, co jest w naszym wnętrzu, Boże. Ty widzisz wszelki grzech, Boże. Wszelkie obmóstwo, Panie. Jeśli obmawiamy drugich, Ty nam to wybacz. Widzisz niemoralność, jeśli się jej dotykamy. Boże, oczysz nas. Panie, w czymkolwiek przewiniliśmy, Ty widzisz, bo Ty jesteś święty. Halleluja. Panie, Ty wiesz, że Ciebie kochamy, Boże. I chcemy Ci służyć. Ale nasze ciało często pożąda, nasze myśli są niewłaściwe. Daj nam poznanie, Boże. Niech Duch Święty nas uczy każdego z osobna. Dzisiaj przyjąłem Twoje słowo jako lekcję do mego życia, aby uporządkować moje życie. Ja wierzę, Boże, mocno i Ty potwierdzasz w sercu moim, że ten rok będzie szczególnym rokiem błogosławieństwa. Halleluja, dzięki Ci, Jezu. Ty już potwierdziłeś sobotę, Panie, kiedy chrzciłeś Duchem Świętym. Jest to znak, kiedy uwalniałeś, Boże. Halleluja, Panie, dzięki Ci, Jezus. Ty kochasz nas, Boże, halleluja. Jesteśmy Twoją własnością. My Ciebie uwielbiamy, halleluja, dzięki Ci, Jezus. Błogosław każdą osobę, Boże. Panie, wyciągamy do Ciebie ręce, abyś błogosławił nas. Ręce, które chcą pracować dla Ciebie, Panie. Panie, błogosław, Panie. Błogosław pracę, Boże kochany, w tym Kościele, każdej służby. Błogosław też pracę zawodowe każdego brata i siostry. Boże, abyśmy tam byli światłością. Błogosław wszystkie biznesy, Panie. Błogosław, Boże kochany, matki, które wychowują dzieci, Panie, poświęcają czas. Daj im mądrości w wychowaniu. Relacje małżeńskie, Panie, wyrównuj. Tych, którzy są w separacji, Panie, przywróć im żony, mężów. Prosimy Cię, Boże, Ty obiecałeś, że będziesz przywracał w odpowiednim czasie. Prosimy Cię o naszych braci, o nasze siostry, aby mogli być pojednani. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci. Oto jesteśmy przed Tobą, Boże, aby odebrać błogosławieństwo uporządkowania naszego wnętrza duchowego, naszego życia, Panie. Abyśmy mieli, Boże kochany,
Panie Jezu, właściwe poznanie, o to Ciebie prosimy, aby Duch Święty dawał nam objawienie, abyśmy nie poszli w skrajność, abyśmy przyjmowali napomnienia też, Boże, abyśmy się napominali, Panie, tak jak mówi Twoje Słowo. Halleluja, dzięki Ci, Jezus. Ja Ci dziękuję, Boże, za starszych tego Kościoła, za moich braci, którzy wspierają mnie, za każdego lidera służby, za każdą służbę, Boże, za każdego brata i siostrę, Boże. Błogosław, Boże kochany, starszych wiekiem, Panie. Halleluja, dzięki Ci, Jezus. Halleluja, raturis. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Zaśpiewajmy Panu jedną pieśń. Halleluja. Niech grupa uwielbiająca nas prowadzi. Halleluja. Przez Ducha Świętego przemów do nas, Panie, do każdego serca, abyśmy przyjęli, Panie, słowo napomnienia, pocieszenia. Halleluja. Potrzebujemy, Panie, Twoich objawień do naszego życia. Halleluja. Aby iść Twoją drogą, prowadź nas, Panie. Ori durisi.
Widzę Waszą miłość, którą przynosicie do mnie każdego dnia. Cieszy mnie to. Cieszę się, że mogę z Wami rozmawiać. Ale Wy bądźcie filarami tego Kościoła. Bądźcie trwałymi filarami. Ja daję owoce Ducha Świętego. Bierzcie. Bierzcie dary też, które Wam daję. Przychodźcie i szukajcie. Szukajcie, a teraz ten rok będzie bardzo obfity, który wyleję Ducha Świętego na każdego z Was. Więcej jak myślicie, ale Wy musicie szukać mnie, tak jak spragniony idzie na pustyni i szuka wody. Tak Wy szukajcie mnie. I tej żywej wody, którą chcecie pić. Alleluja.
Alleluja. Dzięki Ci, Panie. Panie Jezu, jesteśmy w ufności Tobie, Panie, że Ty oficie pobłogosławisz, Panie. I że Ty zmienisz nas całkowicie, Panie. Alleluja. Dzięki Ci, Jezus. Alleluja. Dzięki Ci, Jezus.
Alleluja. Teraz bym poprosił brata Bronowickiego, aby poprowadził modlitwę na nasz wyjazd. O, tam jedziemy, spotkamy się też z grupą Polaków. Także bardzo poprosimy.
Synu mój, córko moja, jesteście w moim planie. Uplanowałem dla was ten wyjazd i jestem z wami. Kurjana makasia. Będziecie odczuwać namaszczenie. Ześlę na was obfite namaszczenie. Będziecie błogosławieństwem dla tych, z którymi się spotkacie. Jestem z wami. Miejcie zupełną ufność. Alechro i Kiria. Panie drogi, dziękujemy Ci. Błogosławimy Cię, Panie drogi. Halleluja. Za cudowne namaszczenie. Oria la makelio. Halleluja. Panie drogi, poruczamy naszego pastora, jego małżonkę, pod Twoją opiekę. Panie, pod Twoje kierownictwo, Duchu Święty. Duchu Święty, dziękujemy Ci za słowa Twoje, za słowa zachęcenia. Panie drogi, które wypełnisz. To, co mówi Pan, jest taki amen. Halleluja. Boże, strzeż ich, Panie, w podróży. Tam, do tego miejsca i z powrotem. I Panie drogi, używaj ich. O Boże drogi, czyń ich błogosławieństwem. Halleluja. A dla nas dopomóż pamiętać ich w modlitwach naszych, przynosić ich przed Twój tron każdy raz, kiedy się modlimy. Oto Ciebie prosimy, Panie. Dziękujemy Ci, że wykonasz, Boże, Twoje dzieło. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Halleluja. Także społeczność ma dzisiaj zakończoną. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich. Amen.